Cóż to za funkcjonariusz? Na lotnisku zadzwonił do Ordo Iuris. Skąd miał telefon do Ordo Iuris? To są prawnicy, którzy sprzedali się innym państwom.
Pan Lewandowski jest jednym z takich. Jego klienci to Morawiecki, Glapiński.
Bartosz Lewandowski nie działa sam. Kiedy patrzy się na tą mapę, to jest odtworzenie po prostu Związku Radzieckiego.
Chodzą takie słuchy, że Bartosz Lewandowski marzyłby o posadzie ministra sprawiedliwości.
Ci ludzie dostają węgierskie państwowe pieniądze, a jak orbanowskie pieniądze, no to za nim stoi Putin.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, Klementyna Suchanow, pisarka, redaktorka, aktywistka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I współautorka obok Anny Dąbrowskiej tekstu Prawnik Prawicy, który to tekst jest poświęcony osobie niezwykle popularnej w środowisku prawicowym, mecenas Bartosz Lewandowski. Ale na początku jest Ordo Iuris, organizacja założona w 2013 roku. Jej założycielem, pierwszym prezesem jest profesor Aleksander Stępkowski, którego doktorantem będzie Bartosz Lewandowski. Lewandowski do Ordo Iuris ze sprawą swojego promotora trafia i zostaje dyrektorem Centrum Interwencji Procesowych. To chyba poważna funkcja jak na taki zawodowy start.
Tak, to była rzecz, którą pan Stępkowski na szerszą skalę uprawiał, to znaczy zbierał takich studentów, którzy wydawali mu się odpowiednio konserwatywni z jednej strony, a z drugiej strony odpowiednio obiecujący i ich zaprosił do tej fundacji Ordo Iuris, którą wtedy tworzył. Bartosz Lewandowski był jednym z takich jego studentów, których sobie upatrzył. Oprócz tego te kilka innych osób, które znamy, jak na przykład Tymoteusz Zych, który był później wiceprezesem, był też jednym z takich pierwszych, Karolina Pawłowska wówczas, oraz Karina Walinowicz, obecnie Bosak. To były osoby z UW, które tworzyły ten pierwszy zespół Ordo Iuris właśnie.
Mhm. A powiedzmy, czym się to centrum zajmowało, bo ono zwracało uwagę na procesy, które były ideologiczne?
Tak, no ewidentnie tam był taki pomysł, żeby wybierać pewne sprawy. Przypomnijmy sobie sprawę Bogdana Chazana. To była jedna z takich pierwszych spraw, która już jest troszeczkę taka zamierzchła, bo była sprzed tej epoki 15 roku, tego najazdu, że tak powiem. I to była pierwsza ich sprawa, którą ja na przykład pamiętam. Natomiast nie byłam wtedy świadoma tego, że za tym stoi tego typu fundacja Ordo Iuris. Wtedy chyba Chazana reprezentował Jerzy Kwaśniewski, obecny prezes. Więc tam od samego początku była taka polityka wybierania spraw wystarczająco nośnych albo poprzez osoby, albo poprzez jakiś ładunek ideologiczny, który zawierały. I na przykład sprawa drukarza, którą my już dzisiaj znamy.
Który odmówił druku, lotek LGBT.
Bo była to jedna z tych spraw, które się toczyły w latach od 15 roku podczas rządów Zjednoczonej Prawicy. I to była jedna z tych spraw, o których się po prostu dużo mówiło, kiedy zaczęły się protesty. Potem była sprawa pracownika IKEA. I tych spraw było bardzo dużo.
Wybierano te sprawy. Ja jeszcze powiem o dwóch, bo były procesy przeciwko Radosławowi Sikorskiemu za sformułowanie fundamentalistyczna sekta i przeciwko Marcie Lempart za słowa o sponsorowanych przez Kreml fundamentalistach. Chodziło o Ordo Iuris. Obie sprawy dla Ordo Iuris były przegrane. Zresztą sądy zwróciły uwagę, że te pozwy miały charakter slapów, czyli takiego nękania, tak?
W przypadku Marty Lempart tak stwierdzono. To jest takie, powiedziałabym, nowoczesne orzecznictwo już w tym momencie, bo rzeczywiście kiedy sprawa Marty się zaczęła, bo ona długo trwała, nie było jeszcze takiej świadomości sędziów na temat tego, że po prostu to, co się odbywa w sądach, zwłaszcza ze strony Ordo Iuris, to jest nękanie pozwami. To jest zasypywanie pozwami i próbowanie, taka próba dojeżdżania ludzi poprzez to, że wykończymy ich w sądach. Ale była też sprawa Agnieszki Holland, która nazwała ich faszystami. Tych spraw było więcej. I oni rzeczywiście te duże sprawy przegrywają, o czym tak cichutko starają się właściwie nie opowiadać. I one troszeczkę prowadzą sądy przez ten problem i tworzymy pewną ścieżkę orzeczniczą, która na przykład teraz moja sprawa się odbywa jeszcze z Ordo Iuris, trwa. Ja mam wyrok, znaczy ostatnie posiedzenie mam w maju i w maju zapadnie wyrok. I też jestem ciekawa, czy sąd tutaj się jakby zorientuje w naturze tego pozwu, bo kiedy walczymy na argumenty w sądzie, no to ja, kiedy jako dziennikarka, jako badaczka wypowiadam się na ich temat i o czymś opowiadam publiczności, to wiem, że po drugiej stronie mam tego typu ludzi, którzy bardzo chętnie i tylko czyhają właściwie na to, żeby mnie pozwać. Więc każdą rzecz, którą mówię, muszę mieć doskonale udokumentowaną. Więc kiedy przychodzę do sądu, no to wyciągam te wszystkie dokumenty. I kiedy jest rozmowa na argumenty, to wypadają bardzo słabo. Oni wypadają bardzo dobrze tylko w tym, że ich robota nękania ludzi pozwami jest super zorganizowana, mają na to środki. Mają na to środki finansowe oraz mają przerobowe, znaczy mają ludzi, tych rzeszy różnych praktykantów, którzy do nich
może
przychodzą.
Może nie chodzi o wygraną, tylko o pozwanie, bo tak. Panie też piszą o pewnego rodzaju modelu biznesowym, który można zaobserwować. To znaczy, kiedy Ordo Iuris pozywa jakąś znaną osobę albo angażuje się w jakąś głośną sprawę, to natychmiast mobilizuje swoich sympatyków, zachęca ich do wpłat na rzecz, no i potem te pieniądze, jak rozumiem, są, znajdują się.
Tak, to jest bardzo ciekawy system, o którym piszemy właśnie w tym artykule razem z Anią Dąbrowską, który polega na tym, że Ordo Iuris właśnie najpierw pozywa, wybiera sobie taką osobę. Ta sprawa musi być odpowiednio głośna, nadaje się jej odpowiedni jakby taki wizerunek.
No chodzi o to, żeby tak, dobrze rezonowała.
Żeby rezonowała. Potem na tej narracji ciągnie się zbiórki różne pieniędzy, znaczy prezes na przykład Kwaśniewski wysyła takie newslettery, w których opisuje, jak to oni walczą z całym światem, jakie odnoszą sukcesy i tutaj prosimy o
Robert Bąkiewicz wpłatę. Też ma taki model.
Tak, no to jest nic nowego, bo to tak się już prowadzi nowoczesne crowdfunding. Fundacje najczęściej tak działają. Natomiast oni wprowadzili troszeczkę ten model, to znaczy w momencie, kiedy oni zaczęli tak działać, to było jeszcze nowe w Polsce. I później z tych pieniędzy, które sobie zebrali, sprawy trafiają do kancelarii prezesa, na przykład Ordo Iuris, albo Bartosza Lewandowskiego. Czyli te pieniądze również, które są zebrane w tych składkach,
zostają w rodzinie.
Ostatecznie trafiają do nich, ponieważ oni obsługują to od strony prawnej, ponieważ samo Ordo Iuris jako takie nie jest kancelarią.
Czyli obsługują świetny to sposób na zarobkowanie. Tak.
Więc taka kancelaria istniejąca przy Ordo Iuris, która wybiera sobie odpowiednio głośne sprawy czy osoby takich VIP-ów, jest w stanie w zasadzie takie perpetuum mobile do końca życia danego prawnika z danej kancelarii w zasadzie ustawić się już i sobie spokojnie żyć.
No tak, ale Bartosz Lewandowski, o którym będziemy mówić, ma wiele innych źródeł dochodów. W 2017 roku zyskał uprawnienia adwokackie, w 2018 roku obronił pracę doktorską i już w 2019 roku, co panie opisują, Lewandowski podpisuje umowę z resortem sprawiedliwości najpierw na kwotę 100 tysięcy złotych na doradztwo prawne, zastępstwa procesowe. Ponoć do PiS-u przyprowadził go Sebastian Kaleta, z którym zna się od bardzo, bardzo dawna. Poznali się w Gdańsku na olimpiadzie historycznej.
Tak, rzeczywiście Kaleta w momencie, kiedy Lewandowski znalazł się pod obstrzałem, po tym, kiedy wyszła sprawa jego kancelarii figurującej na liście w ambasadzie rosyjskiej, zaczął się bronić i no, ewidentnie nie zrobiło mu to dobrze wizerunkowo, a o wizerunek bardzo dba. I wtedy odezwał się nawet Sebastian Kaleta, mówiąc, że znamy się z liceum, z Lublina, śpiewaliśmy, chodziliśmy wspólnie na rekonstrukcję historyczną, coś takiego i potem wyszła jeszcze ta historia o uwielbieniu ze strony Lewandowskiego pieśni Kaczmarka.
Kaczmarskiego.
Kaczmarskiego, przepraszam, Boże drogi, jestem tak obyta z tym nurtem pieśni, że właśnie zrobiłam błąd. Więc tak, ta znajomość rzeczywiście bierze się z czasów licealnych. I potwierdził to zarówno pan Lewandowski, jak i pan Kaleta, więc chyba możemy im wierzyć.
Mm-hmm. No ale taka praca dla resortu sprawiedliwości też na początku drogi zawodowej, nagle resort potrzebuje obsługi kancelarii z zewnątrz.
Tak, dla mnie to jest ta właśnie jedna z dziwniejszych rzeczy, dlatego że mamy do czynienia z młodym prawnikiem, świeżo po uzyskaniu papierów i on, ten prawnik zakłada, ledwo co zakłada kancelarię i od razu staje się pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości. Iluż prawników, ile kancelarii w tym kraju
chciałoby mieć taki start? O takiej karierze, tak.
Więc jak to się robi? No w tym przypadku może to się robi właśnie przez znajomości, ale też ryzyko ze strony ministra, oczywiście kancelaria Lewandowskiego nie była jedyną, która ich obsługiwała, ale coś musiało stać, ja tak domniemuję, ze strony samych ministrów w Ministerstwie Sprawiedliwości, bo to nie był tylko Ziobro, ale również Romanowski, Woś, Warchoł, Jaki i tak dalej. Więc to była cała ekipa, właściwie suwerennej Polski po prostu, partyjna. Coś z ich strony musiało być też, że takiego człowieka przyjęli, oprócz tego, że po prostu była rekomendacja, no bo on ostatecznie będzie musiał ich reprezentować w sądach, a nie wiedzą jeszcze, czy sobie poradzi. Mhm. I w jego ręce składają, no, istotne sprawy na linii walki z dziennikarzami głównie, to znaczy
którzy codziennie są krytyczni wobec tych polityków, których przed chwilą pani wymieniła.
Codziennie odbywa się prasówka w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest bezpośredni kanał komunikacyjny pomiędzy tym działem komunikacji w ministerstwie, a kancelarią Lewandowskiego, która dostaje różne no, linki do artykułów prasowych, które danego dnia się ukazały, z prośbą o ocenienie, czy są procesowe, czy nie są procesowe. I tutaj Lewandowski mówi, że tak, jak najbardziej są procesowe, zaczyna przygotowywać papiery i pozywani są kolejni dziennikarze. Tak to się odbywało.
Mhm. Za chwilkę wrócimy do jego kariery, jeżeli chodzi o taką ścieżkę prawniczo-polityczną, ale teraz chciałabym jeszcze na chwilę poruszyć ten wątek listy ambasady rosyjskiej. To była lista kancelarii, które ambasada rosyjska w Polsce polecała swoim obywatelom, jeżeli mają jakiś problem, żeby korzystali z usług tych, a nie innych kancelarii. I Lewandowski potem przekonywał, że znalazł się na tej liście bez pytania go o zgodę, że wystosował pismo o usunięcie go z tej listy. Panie wskazują w tym tekście, że on nadal na tej liście figuruje. Ale ja zapytam o inne związki z Federacją Rosyjską, czyli o sprawę pana Lisowa.
Tak, pan Lewandowski, powiedzmy, ma jakieś argumenty w ręku, żeby bronić się przed tym, że to, że się znalazł na liście ambasady, nie wynika z niczego wielkiego, tak? No bo są tam jeszcze inne kancelarie, jest ich kilkanaście, ale to budzi wielkie zdziwienie, a właściwie uzupełnia obraz pana Lewandowskiego, jego działalności i Ordo Iuris, o którym wiemy już sporo, i ich jakby przynależności do sieci organizacji, które są zinfiltrowane przez Rosjan. I na przykład sprawa Lisowa, jego wyjazdu do Moskwy, Lewandowskiego jako przedstawiciela. Więc to nie jest tylko kwestia tego, że kancelaria Lewandowskiego pojawiła się na liście ambasady i to jest jakiś jednostkowy, wyjątkowy fakt. On istnieje w tym kontekście. A kontekst jest taki. W 19 roku pojawia się taka historia. Obywatel rosyjski z trzema córkami ucieka ze Szwecji. Uważa, że jakby niezgodnie z prawem Szwecja zabrała mu córki.
I umieściła w rodzinie zastępczej.
Tam jest jeszcze dłuższa historia, bo jeszcze jest matka, której nie ma, która jest w psychiatryku. Też jest dla mnie duże pytanie. Oni się rozwiedli jeszcze chwilę przed tym jego wyjazdem, więc czy to nie jest kwestia porwania matki od dzieci od matki i tak dalej, ale jakby pozostawiam to na boku. Jakby to etyczne takie sprawy.
On natomiast chce rzeczywiście uciec jest do swojej ojczyzny przez Warszawę, tak?
Tak. I tutaj jest historia, którą zrekonstruowałam. Trochę mi to zajęło czasu, dlatego że my mamy...
Ona się ukazała na łamach Gazety Wyborczej.
Między innymi ten artykuł mój ukazał się o temacie Lisowa w Wyborczej dwa razy w sumie, bo w 22 roku i ostatnio, ale o historii Lisowa pisały media wówczas, również polskie, ale jakby Najistotniejsze informacje, jakie są o tej sprawie, są w mediach rosyjskich i do tego zmierzam. Dlatego, że w tych mediach rosyjskich pojawiło się wiele informacji. Oczywiście trzeba wziąć po prostu tutaj taki, że są to media reżimowe. Natomiast pojawiły się tam informacje na stronie na przykład rzeczniczki praw dziecka Anny Kuzniecowej wówczas, że sprawa była monitorowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli Ławrowa, od 17 roku. Czyli mamy obywatela rosyjskiego w Szwecji, od 17 roku jego sprawa jest monitorowana, w 19 roku on z tej Szwecji ucieka,
zostaje,
ale ta sprawa jest cały czas pod monitoringiem MSZ-u oraz Rzeczniczki Praw Dziecka.
Ale dokąd
znajduje się w Polsce, znajduje się
mówimy.
W Polsce, bo uważają, wynika to z tych właśnie notatek prasowych i na stronie Anny Kuzniecowej, że Polska jest politycznie najlepszym krajem, bo była opcja, czy nie uciekać przez Litwę, czy nie uciekać przez Łotwę na przykład, ale wybrano kierunek na Polskę. I tutaj, kiedy ten rosyjski obywatel znajduje się na lotnisku i zostaje zatrzymany, dlatego że jego córki już są poszukiwane, nazywa się to porwaniem i tak dalej, pojawia się właśnie Bartosz Lewandowski jako prawnik. I tutaj jest zasadnicze pytanie, skąd on się wziął? I tu są wersje Lisowa, który opowiada jakieś historie na ten temat i jest wersja pana Lewandowskiego, który tłumaczy tutaj Ani Dąbrowskiej, że po prostu pewien funkcjonariusz na lotnisku zadzwonił do Ordo Iuris i on poprzez Ordo Iuris o tej sprawie się dowiedział. Cóż to za funkcjonariusz na lotnisku zadzwonił do Ordo Iuris? Skąd miał telefon do Ordo Iuris?
Dlaczego poszukiwał adwokata?
Dlaczego poszukiwał
dla
akurat Ordo Iuris? Oczywiście Lewandowski tłumaczy to tym, że Ordo Iuris już po prostu było sławne i prowadziło tyle spraw, ale no umówmy się, no nie było tak sławne chyba, żeby po prostu jakiś anonimowy funkcjonariusz na lotnisku akurat o nich pomyślał, kiedy wylądował jakiś obywatel rosyjski i potrzebował prawnika. Więc tutaj jest chyba sedno tej sprawy, żeby rozwikłać, jak to się naprawdę stało, że właśnie do Lewandowskiego zadzwoniono. Ale tutaj jest jeszcze kwestia jego wspólnika, prawda? Bo jeszcze o tym nie powiedziałyśmy.
Ormiańskiego pochodzenia.
Jest to rzeczywiście człowiek pochodzący z ormiańskiej rodziny, Babken Hanzadian.
Wspólnik w kancelarii.
Wspólnik w kancelarii, którą razem założyli w tym 18 roku, kiedy już uzyskał te papiery adwokackie. I wspólnik jest rosyjskojęzyczny. Kiedy pojechali do tej Moskwy z Lisowem, bo Lisow ponoć poprosił o taką opiekę, to nie tylko była to opieka prawna, ale również medialna, ponieważ Babken Hanzadian występował na przykład w agencji Regnum i wypowiadał się na ten temat. Zresztą na lotnisku w ogóle przywitała ich rzesza mikrofonów, kamer, dziennikarzy, reżimowych mediów, głównych mediów, Komsomolskaja Prawda,
Izwiestia. Jak to było przez Federację Rosyjską wykorzystywane, że oto tutaj ta Sodoma i Gomora na zachodzie próbują rozbić rodzinę, a tutaj Rosja to jest ten kraj, który rodzinę chroni.
Tak, tak. To było jakby klasycznie wykorzystane przez rosyjskie media do uprawiania antyzachodniej propagandy, gdzie Polska miała się malować jako ta jedyna ostoja, gdzie się szanuje rodziny oraz
tradycyjne wartości.
Tradycyjne wartości, te już przysłowiowe tradycyjne wartości, które są właściwie znakiem rozpoznawczym tego, że tutaj wkroczyła Rosja, jak się gdzieś już zaczyna mówić. Ostatnio na przykład studiuję przypadek Macedonii, jak się pojawia termin tradycyjne wartości, to od razu wiadomo, że trzeba jakby uważnie się temu przyjrzeć.
To wracam teraz do jego kariery politycznej. A może jeszcze jedna sprawa z gatunku międzynarodowych. To opisywała ostatnio Anna Mierzyńska w OKO.press. Jest Lewandowski członkiem polsko-węgierskiej sieci profesorów. Jest taka polsko-węgierska sieć profesorów, powstała w 24 roku jako część środkowoeuropejskiej sieci profesorów, powstałej 3 lata wcześniej, w roku 21. No, oczywiście oficjalne cele są bardzo takie szlachetne, wzmacnianie międzynarodowej współpracy naukowej, chcą odpowiadać na wyzwania współczesności, a tak naprawdę chodzi o stworzenie czegoś w rodzaju międzynarodówki intelektualnej i na przykład przygotowywanie takich rozwiązań, które miałyby rozsadzić Unię Europejską od środka. I członkami tejże sieci profesorów są między innymi Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiSu, który był jednym z głównych bohaterów afery hejterskiej, Mariusz Muszyński, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, czy właśnie Bartosz Lewandowski.
Oraz jego promotor Aleksander Stępkowski, tak również sędzia w Sądzie Najwyższym. Tak, to jest coś, z czym mamy do czynienia od jakiegoś czasu. To znaczy ja w ramach przyglądania się tej międzynarodówce konserwatywnej widzę już kolejną taką platformę, która jest stworzona. Najpierw była to platforma ogólnie pojętych takich organizacji konserwatywnych. Na tej próbowano budować platformę polityczną i to się nazywało Political Network, też Network for Values. I on spotyka się, to się nakłada w tym momencie na MAGĘ, ale jakby to było pierwsze zarzewie takiego łączenia polityków o odpowiednich wartościach, tam na przykład Bosak jest. A to jest odpowiedź na nowe wyzwanie. To dotyczyło momentu, kiedy właśnie Europa zaczęła się przyglądać Polsce oraz Węgrom w związku z tą kwestią praworządności, naruszania praworządności.
Że trzeba połączyć siły, tak?
Tak, postanowili połączyć siły, żeby to była najpierw taka platforma, która miała obejmować w ogóle Europę Środkową. I to jest niezwykłe, kiedy patrzy się na mapę, ponieważ ta sieć ma swoją stronę internetową. Jest tam również mapa, na przykład miejscowości, gdzie mają swoich członków. I kiedy patrzy się na tą mapę, to jest po prostu takie klarowne. To jest otworzenie sytuacji po prostu Związku Radzieckiego sprzed 1989 roku. To jest tworzenie takiego całego buforu obejmującego od północy do południa, do Chorwacji, wszystkie poszczególne kraje, które kiedyś leżały po prostu w tej domenie. I to jest powalające. I jakby jednoznacznie widać, do jakich celów ma to być wykorzystane. I na tej platformie jest zbudowana jeszcze taka osobna, mniejsza sieć i to jest sieć prawników po prostu stricte polsko-węgierskich, którzy naradzają się, jak zanarchizować albo porozwalać różne instytucje i jak to zrobić dobrze. I tam rzeczywiście są osoby z największych instytucji w naszym kraju, ale również węgierskiego kraju. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało po wyborach, jak to się będzie rozsypywać, czy się będzie rozsypywać i czegoś jeszcze będziemy dowiadywać. Ale co jest istotne w tej sytuacji, to, że pan Lewandowski przyznał, że on dostaje wynagrodzenie z tamtej strony. Więc to nie jest tylko kwestia spotkań intelektualnych, dyskusji na temat tego, a jakbyśmy rozwiązali prawniczo ten problem albo tamten, na przykład jak dobrać się do Sądu Najwyższego, albo jak zneutralizować Trybunał Konstytucyjny tu czy tam, tylko ci ludzie dostają węgierskie państwowe pieniądze, czyli orbanowskie pieniądze, a jak orbanowskie pieniądze, no to za nim, no, stoi Putin i w sytuacji, kiedy oni blokują jakby środki dla Ukrainy i jakby cała ta sytuacja jest klarowna, zresztą Orban jest jednym z polityków, który jeździ do Moskwy, jego minister spraw zagranicznych jeździ do Moskwy, spotyka się z Putinem i tak dalej, więc jakby ja uważam, że to należy czytać jednoznacznie. To są prawnicy, którzy sprzedali się innym państwom, żeby rozwalać polski system sądowniczy w celu osiągnięcia swoich korzyści, bądź kariery, bądź finansowych. I tu rzeczywiście pan Lewandowski jest jednym z takich i tak jak powiedziałam, potwierdził, że pieniądze otrzymuje.
Wracam do jego związków z polityką. Mówiłyśmy o tej umowie z resortem sprawiedliwości, którą podpisuje w 2019 roku i panie sprawdziły, że za lata 2019-2023 zarobił na resorcie ponad 700 tysięcy złotych. No, jego klienci to bardzo poważne figury. Morawiecki, Glapiński, Piebiak, Cęckiewicz. Także Tomasz Szmyt, ten sędzia były już, który teraz przebywa na Białorusi. Kiedy profesor Stępkowski został sędzią Sądu Najwyższego, o czym też pani wspominała, to był rok 2019, to po zmianie władzy Lewandowski został też obrońcą Małgorzaty Manowskiej. Po zmianie władzy też dzieje mu się dobrze, mówię o roku 2023, dostaje zlecenia od tych instytucji, które są jeszcze w rękach Prawa i Sprawiedliwości, od Narodowego Instytutu Wolności, albo na przykład KRS też go zatrudnia. Pierwsza
do
umowa
dzisiaj,
w grudniu 2023, ostatnia w lutym 2026 roku. No rzeczywiście tych klientów jest całe mnóstwo. Nawet Paulina Matysiak załapała się na obronę Bartosza Lewandowskiego, ponoć charytatywną, co także spowodowało jej rozwód z partią Razem. Ma się takie moce przerobowe? Chciałoby się zapytać, kiedy mecenas Lewandowski śpi.
No, dodajmy do tego, że jest bardzo aktywnym twitterowiczem. Mm-hmm. Pan Lewandowski od rana jest w stanie zamieszczać długie wpisy z wywodami na temat takiej czy innej kwestii prawnej, czy jakiejś tam procesowej.
A ostatnio się odnalazł nawet jako współautor tej ustawy kagańcowej,
tak,
Karola Nawrockiego.
Również u Nawrockiego. Zapytałyśmy kancelarię prezydenta, czy potwierdzają tę współpracę i czy było jakieś wynagrodzenie. Powiedziano nam, że w tym przypadku akurat pro bono pracował, ale rzeczywiście jest to prawnik, który się doskonale osadził w instytucjach państwowych i który doskonale potrafi wyciągać państwowe pieniądze na działania, które nie mieszczą się zupełnie jakby w celach państwowych pieniędzy budżetowych, które powinny być wydawane celowo i rozważnie, a tutaj były na przykład w przypadku Ministerstwa Sprawiedliwości wydawane na obronę cywilną, po prostu dobrego imienia ministrów, o które powinni sobie dbać samodzielnie, prywatnie, poza ministerstwem, nie z państwowych pieniędzy. My się już tak przyzwyczailiśmy do tej korupcji, że w zasadzie trzeba to tłumaczyć, a zwłaszcza młodym ludziom, że to nie jest normalny tryb, kiedy minister broni po prostu swoje dobre imię, prywatne sprawy, że ktoś o nim powiedział to czy tamto.
Za publiczne pieniądze.
Publicznych, na które my się wszyscy składamy. Jakby osoby publiczne spotykają się często z procesami, no bo taka jest trochę natura życia publicznego. I niestety każdy musi sam to sobie organizować. Ja też muszę sobie to sama organizować. Nie dostaję żadnych państwowych pieniędzy na to, żeby się bronić przed Ordo Iuris, kiedy mnie atakują, tak? Mm-hmm. Czy jacyś dziennikarze Republiki, którzy o mnie opowiadają jakieś niestworzone rzeczy. Muszę się zorganizować sama. I co więcej, pan Lewandowski w momencie, kiedy pojawiają się jakieś tam historie obecnie, że ktoś przy rządzie, na przykład ja byłam w jakiejś komisji do spraw rosyjskich, czy do spraw rozliczenia represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, dostaje państwowe pieniądze, bo pełni jakąś funkcję społeczną, czy jakąś polityczną, czy jakąś tam urzędniczą, wykonuje po prostu pracę, to on wszystkich rozlicza. Jednocześnie sam nie przyznał się do wszystkich tych źródeł, z których korzystał, a w tym czasie, kiedy rozliczał ludzi w tych ostatnich 2 latach, okazało się niedawno, że cały czas brał pieniądze z KRS-u na przykład. Więc tylko rozróżnienie jest pomiędzy pracą, a pomiędzy nadużywaniem państwowych pieniędzy i wydawaniem ich na cele niezgodne z celami budżetu państwa, które są poza, które są w domenie prywatnej danych osób, które pełnią dane funkcje.
No pojawia się
jak na
też
przykład pani Dagmara, koleżanka Ziobro obecnie.
Tak, pojawia się pytanie, czy ta nadzwyczajna aktywność Bartosza Lewandowskiego jest motywowana tylko chęcią rozwoju swojej kancelarii, chęcią zarobkowania, czy też jakieś motywacje polityczne jeszcze za tym stoją. To Dominika Wielowiejska ostatnio napisała na portalu X, że chodzą takie słuchy, że Bartosz Lewandowski marzyłby o posadzie ministra sprawiedliwości. Chyba się tutaj zgodzimy, że Zbigniew Ziobro pewnie myśli o tym, żeby kiedyś do resortu wrócić, ale szanse ma małe po tej ucieczce na Węgry, więc kogoś innego Jarosław Kaczyński musiałby znaleźć. Dlaczego nie tego prawnika, który tak się zasłużył na prawicowym froncie?
Tak, no pan Lewandowski wygląda na taką osobę, która aspirowałaby, natomiast nam zdecydowanie odpowiedział, że nie myśli o czymś takim. Uważam to za taką typową fałszywą skromność. Zdecydowanie to, co my widzimy, tę aktywność pana Lewandowskiego i procesową, i twitterową, i wszelką inną, i zarobkową, to nie jest tylko, on ma kancelarię, w której, jak słyszałam, pracuje 12 osób, więc to też nie jest ogromna kancelaria. To nie jest w stanie udźwignąć takiego ciężaru chyba spraw, którymi się zajmuje. A też na przykład doradzanie Ziobrze i tak dalej, bo słyszałam od prawników również takie plany na jego temat.
Bo
że
on też reprezentuje Ziobrę i Romanowskiego.
Że świetnie jakby rozwinął tę sprawę ENA, tego nakazu aresztowania w przypadku Romanowskiego, ale państwo nie rozumieją jednej podstawowej rzeczy. Bartosz Lewandowski nie działa sam. Za nim stoi konglomerat ludzi, którzy mu doradzają. I jego, jak się domyślam, promotor Stępkowski jako sędzia Sądu Najwyższego, jakby osoba, która uważa się za sędziego, może powinno powiedzieć, Sądu Najwyższego. I całe grono Ziobry i sam Ziobro i tak dalej, to są ludzie, którzy nie wyobrażam sobie, że oddaliby swoje ręce w takiej sytuacji takiego napięcia od, jakby w sprawach, od których zależy ich życie, jednemu prawnikowi, który ma małe jeszcze doświadczenie procesowe.
On ma być twarzą, tak?
On jest twarzą tego, natomiast wszystkie narady i tak dalej z pewnością odbywają się
w szerszym gronie.
I on pełni tylko po prostu rolę takiego rzecznika, powiedziałabym nawet bardziej, reprezentacyjną. Ale na tej roli wybija się, na tej roli tworzy swój wizerunek i widzimy tutaj misterne oraz... No, chyba powinnam też powiedzieć, że w przypadku pisania tego tekstu miałyśmy tutaj do czynienia z naciskami ze strony pana Lewandowskiego wobec redakcji, wobec nas,
to znaczy?
Co nam wolno powiedzieć, czego nie wolno powiedzieć. Pan Lewandowski dzwonił i próbował, nie wiem, jakoś domagał się wzięcia odpowiedzialności czy usunięcia mnie jako współautorki tego tekstu. Także on jest w stanie nawet narazić swoją reputację w ten sposób, że będzie dzwonił do niezależnych redakcji, żeby spróbować wymusić coś, co będzie korzystne dla jego wizerunku. Więc to wszystko świadczy o tym, że on szalenie dba o wizerunek. A kiedy szalenie dba o wizerunek, to widocznie ma jakiś pomysł
na siebie.
Na siebie, do czego ten wizerunek miałby być ostatecznie użyty, bo nie sądzę, że kwestia rozwijania kancelarii i zarabiania pieniędzy jest tą ostateczną ambicją pana Lewandowskiego.
Klementyna Suchanow, współautorka obok Anny Dąbrowskiej tekstu Prawnik prawicy, Bartosz Lewandowski. Rzeczywiście można odnieść wrażenie, że prawica ma obecnie jednego, jedynego prawnika do dyspozycji. Jest nim właśnie mecenas Lewandowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do widzenia.
To był podcast Temat Tygodnia. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wszystkie odcinki naszego podcastu znajdą Państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcasty, ale też oczywiście Spotify, Apple Podcast, YouTube, tam też można nas znaleźć. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.